W dzisiejszym odcinku Janek stara się trzymać poziom.
Mateusz opowiada, czego najbardziej brakuje mu za granicą.
A Daniel przestaje lubić Kanye Westa. Słuchacze, słuchaczki, witamy w tym tygodniu i zapraszamy na miły podcast. A może nie miły, może on ma poruszyć jakieś trudne tematy i jakieś trudne struny w waszych sercach i umysłach. Dzięki temu wszyscy się będziemy bardziej rozwijali.
Ja jestem z lekka sparaliżowany, bo w ostatni weekend spotkałem trochę znajomych i okazało się, że może nie jakieś duże ilości, ale słuchają tego podcastu i to okazuje się, że wiedzieli co u mnie, więc to oznacza, że nie tylko odpalili, zobaczyli, że pośmiali się i wyłączyli. Więc po pierwsze chciałbym pozdrowić, a po drugie teraz czuję, że każde moje słowo może być rozliczone jeszcze mocniej niż było wcześniej.
A kogo z tej grupy najmniej lubisz? Powiesz nam?
Słuchaj.
Jest taki Mateusz i Daniel.
Nie.
No, ale to nie z nami się widział.
Wszystkich bardzo lubię.
Jednakowo?
Jednakowo wszystkich bardzo lubię, cenię, szanuję. Są wspaniałymi ludźmi.
Okej. Okay. Jakby serdecznie też pozdrawiam. Nie wiem kogo, ale bardzo mi miło, że nas słuchacie. W ogóle cieszę się, że trafiliście tutaj przez Jaśka. Zostańcie też dla mnie i dla Daniela.
Pierwszy temat na rozkręcenie. Słuchajcie, mam problem, a wy jesteście takie złote rączki i nieprawdopodobni moi guru we wszystkich tematach, jakie są związane z domem. Stanąłem wczoraj przed trudnym wyzwaniem, jakim się okazały cztery wieszaczki, tylko nie na jakby wieszaku, tylko cztery osobne wieszaczki, zadanie proste, w równych odległościach powiesić tak, żeby były na tej samej wysokości. Każdy wieszaczek to dwa kołki i teraz
uwaga. Do czego te wieszaczki?
W przedpokoju, więc na kurtki. No to nie jest tak istotne. Bardziej istotne jest to, że zależy na tym, żeby była, jakby, żeby wszystkie były w jednej linii, prawda? Oprócz tego, że już zjechałem i powiem to słowo, bo są trzy i pomiędzy, no nieważne, odległości się różnią. W każdym razie, jak wy to robicie, bo to już nie jest pierwszy taki problem. Już robiłem półki w kuchni, które też było tam taka sztukateria, by się odbywała, że na przykład półki w kuchni, niektóre, jak się to nazywa? To coś.
Haczyki. Kołki.
Nie. No. Coś, to trzyma półkę. Musi jest co mniejsze.
Kołek.
Ja wiem, o co ci chodzi. Nie. To są te takie
metalowe.
Szyny takie.
Nie, to nie są szyny. To są kątowniki.
Wsporniki? Kątowniki. Część półek wisi tylko na przykład na jednym kołku, a nie na dwóch, bo tak mi wyszło wiercenie, że jakby dziury wyszły nie w jednej linii, więc byłby ten kątownik, no nieważne, słuchajcie, jak wy to robicie, że jak sobie zaznaczycie długopisem czy ołówkiem dokładnie punkt, w którym ma być kołek, no to przecież nie ma we wsi, żeby tak zrobić, żeby ten kołek wszedł idealnie w tym miejscu. Jeszcze pal 6, kiedy to jest pierwszy kołek. Ale żeby potem tym drugim się zsynchronizować, zawsze to wiertło albo zejdzie, albo się obślizgnie, albo wyjdzie pół milimetra w jedną, albo w drugą. I teraz ja mam trzy haczyki zamontowane, każdy jest na innej wysokości, w innej odstępie od siebie. I mam jeszcze dwa haczyki przed sobą i powiedziałem, Iza, ja tego nie zrobię dzisiaj w ciągu dnia, potrzebuję do tego dwóch osób, żeby odpowiedzialność nie była cała na mnie. Dramat, poziomice, nie poziomice.
Pierwsza rzecz, moje pytanie, bo właśnie jako majstra. Jakie jest podłoże? W jakim podłożu my wiercimy? Czy to jest drewno?
Pustak ceramiczny.
No i mamy to, nie?
No
to
i wiesz, z góry
nie budujesz domu.
Porażkę.
To tu objedzie. O panie. Jakby to było drewno. O! To,
no. Do drewna to bym to po prostu wkręcił.
Właśnie, dokładnie. Dokładnie tak. Ja cię rozumiem, Janku. Ja staram się unikać wiercenia w ogóle. Staram się wykorzystywać stare dziury, dopasowywać do tego. Także bardzo cię dobrze rozumiem. Druga rzecz, u mnie w domu ściany są... Najtwardsza część ściany to jest tynk, który jest położony. Jak przewiercisz się przez tynk, to panie, w środku rzeźbisz jak
w masełko.
Więc nie ma szans, żeby to wyszło równo. Więc ja cię bardzo dobrze rozumiem. Jedyne co to... Im później to robiłem, w sensie mądrzejszy się stawałem, tym zaczynałem od mniejszego wiertła. Malutkie...
Mam każdą dziurę, robię pięcioma wiertłami. Od
no
najmniejszego.
Może to jest problem.
O nie, problem to był wtedy, kiedy zaczynałem od docelowego, brałem to i... Chłopie, tam potrafiły być błędy po pół
centymetra. Jedziemy.
Ale właśnie, bo może jak masz wiertarkę, może ty źle wiercisz.
Pokaż nam, jaki układ rąk masz na tej wiertarce.
Trzymasz tak?
Sytuacja jest taka, że to nie jest też do końca wiertarka, jasne.
To jest lutownica.
To jest wiertarko-wkrętarka.
Nie no, lutownicą to źle się
to jest
jednak.
Wiertarko-wkrętarka.
Takie moje doświadczenie. Ja próbowałem i nie.
A ja tu widzę, że tutaj jest
żart
ten.
Tak.
A propos żartu Paczesia, który lutownicą chciał kuchnię poskręcać.
A, oglądałem.
Więc nie wiem, dla mnie to też jest stresujące. Najbardziej mnie stresuje to, że mam jeszcze sporo karniszy do przekręcenia i w pustaku to i tak jest mega fajnie się wierci, a najgorzej jest nad oknami są te takie belki, co są wylane z betonu zazbrojonego. Mam takie szczęście, że zawsze trafię tam, gdzie jest akurat pręt zbrojeniowy, przez którego za chwilę nie przewiercisz. A jak robisz dziurę w ścianie, to nie możesz w salonie jakby, dobra, walnę 10 cm po lewej, nie? No bo to są problemy pierwszego świata. Więc moje te, jak to się nazywa? Nie kinkiety, tylko...
Karnisze.
Karnisze.
Wiszą też tak, że jak ktoś kiedyś mnie odwiedzi i spróbuje dotknąć zasłonki, to ja po prostu wolałbym, żeby tego nie dotykał, bo to jest wszystko na słuchu.
Ja mam też inne do tego podejście. Faktycznie mi zawsze zależało, żeby tak być, no nie popełnić błędu, ale potem jak przykręcisz i to trochę krzywo wisi, to jest fajny taka początek rozmowy i konwersacji. Przynajmniej od razu wiadomo, że to ty robiłeś, bo to jest jakby taka historia twojej podróży, nie? Takiego majstra. I... No właśnie.
Tak.
A że jesteś też u siebie, no to kto? No to czuj się jak u siebie. No niech te karnisze wiszą tak ledwo, nie?
Ja już mam historię, że te bardziej jeden odsunięty od reszty wieszak na kurtkę, to po prostu wiecie, jak jest jakaś puchowa większa, to jest na nią. Więc to wszystko jest gorzej, tylko że schodzi mi tak to do góry, no i teraz właśnie nie chciałem sam tego kończyć, żeby nie była na mnie odpowiedzialność za decyzję, bo albo możemy zrobić tak, że kontynuujemy trend taki, że one będą delikatnie pod górę, albo korygujemy delikatnie w dół, ale to jest ryzyko, bo może pójść za bardzo w dół i wtedy...
A może po prostu iść tak zupełnie, że jakby wiesz, jakby kręcisz i wiercisz je byle gdzie. Tak wiesz, rozumiesz, żeby nikt nie...
Ja już wiem, dlaczego niektórzy mają takie fantazje w przedpokojach, że jest góra-dół. Ja wiem, dlaczego to wychodzi.
Rozwiązanie jest proste, jakby stojak stojący.
Można, ja się pocieszam, że zawsze można walnąć szafę potem, wykręcić je, pójdzie szafa na całą ścianę, nic nie będzie widać, to jest tylko tymczasowe.
A może, uwaga, drewno jest dużo wdzięczniejszym materiałem, więc może ty zdejmij te, które już przywiesiłeś, przykręć deskę taką długą i do tej deski
wrócić
i będzie dobrze. I przykryję te wcześniejsze dziury, może będzie dobrze.
To też był plan. Żeby taką
ładną
deskę.
Taką, wiesz, taką... A nie, bo ona nie pasuje do reszty.
Został mi kawałek blatu.
No widzisz, bo...
Z kuchni, tak?
Nie wiem, to nie pasuje może do reszty po prostu mieszkania we stroju. Ja lubię takie rustykalne, stare deski. Ja to bym zaraz taką wiercił, taką panie. I do tego, jaki wieszaczek, na jakiej wysokości chcesz, odkręcisz, przykręcisz. Kto tam będzie na to patrzył?
To prawda.
No.
Na jak gwóźdki pani. Można wręcz.
Nie wiem. Ja to bym tak zrobił.
Ale, no i jeszcze powiem tylko a propos tych, że to nie tylko karnisze i wieszaki w przedpokoju, bo jak lustro w garderobie wieszaliśmy, to pierwotnie również miało być na dwóch, ale wyszły tak krzywo, że wisi na jednym pośrodku.
Janek, ty jakby zainwestuj może w taki laser do...
Właśnie chciałbym, tylko że on nie rozwiąże problemu, bo ja mam pięknie wyznaczone kropki, tylko potem to wiertło jakoś tak schodzi z tych kropek.
To wszystko się sprowadza do tego, jak trzymasz to jak tą wiertarkę.
I jaki sprzęt, bo coś czuję, że mi bije ten, bije mi ta trochę wkrętarka tak na bok.
Ale to też prawda jest.
Pytanie, czy w ogóle się do takich pustaków wierci z udarem? Może bez udaru?
Chłopie, moja wkrętarka, nie wiem, czy w ogóle ma udar, okej? Okay? Udar to jest to takie, tak. Co tak robi, nie? To ona nie ma. Może to jest problem.
Chyba nie, bo jeśli bo masz jakiś w ogóle problem z wierceniem, czy nie? Czy to wchodzi tak mięciutko?
Nie wchodzi mięciutko, ale w ogóle najśmieszniejsze było to, że wczoraj wiercąc myślałem, że jest tempe wiertło, znaczy było tempe, ale wiecie, przez którą... załóżmy, że są trzy warstwy. Pustak ceramiczny, tynk, i farba KB biała. Która powłoka jest najtwardsza i z którą miała sobie problem? Nieważne są proporcje. Z którym powłoką miał największy problem?
Ja sobie pozwolę przypomnieć, że Janek tak malował i tak malowałeś i jestem z ciebie dumny, bo to jest piękny efekt końcowy. Zrobił baranka, więc tej farby tam jest pewnie tyle.
Ale nie takiego baranka jak na zewnątrz na relacji.
Ale
nie
blisko.
Takiego.
Więc czuję, że to jednak farba. Że to farba, jak przejdzie przez farbę, to...
Farba stawia opór, tak?
Więc Daniel, jeżeli pytasz o proporcje, to nie wiem, półmilimetrowa warstwa farby jest największym wyzwaniem dla wiertła, więc nie wiem, czy to wiertło było złe, czy wkrętarka była zła, czy wiertarka. No. Oh, czyli nie macie dla mnie rozwiązania.
Ja bym tylko po prostu nie wiercić. Próbować, uczyć się, próbować i będzie dobrze. Kiedyś.
No ale może faktycznie do wiertła masz nieostre.
Dzisiaj kupiłem kolejne dwa i nic to nie zmieniło.
No nie wiem, ja nigdy nie miałem, znaczy ja ostatnio jak wieszałem, robiłem regały, to elegancko się generalnie wypoziomowało wszystko i było tak, jak chciałem. Nie miałem lasera, liczyłem na 10 razy, sprawdzałem. Natomiast faktycznie jakoś tak się wydarzyło, że wiertło skończyło po drugiej stronie ściany.
Co ty mówisz? Czyli jednak, dobrze, że nie w kablu jakimś.
Też jest taki... szansa na to.
Ale wiesz, mogłeś użyć dużego kołka, nakręteczka od drugiej strony i konstrukcja nie drużyła.
Taka nakrętka. Nie wiem, czy takie nakrętki robią w ścianach.
Także nie pomożemy ci, Janku.
Dobra. W drugiej rzeczy też mi nie pomoże. Część z was pewnie wie, drodzy słuchacze, czym jest trafikar. Jeśli nie, to trafikar to są wynajem samochodów na minuty, pobiera się aplikacje, zakłada konto i można sobie wybierać dowoli w samochodach, które stoją w mieście, w różnych lokalizacjach. Otwiera się telefon aplikacją, wsiada, jedzie, zostawia, płaci się za minuty i kilometry. Dzisiaj musiałem oddać swój samochód do naprawy i wynająć, to wychodzi dużo taniej niż wypożyczalni, w ogóle wszystko jakby znosisz udział w szkodzie, więc no ogólnie super sprawa. Wchodzę sobie na aplikację i przypomniałem sobie, że Trafikar wrzucił ostatnio do swojej oferty, nie wiem teraz, czy możecie to jakoś sobie wygooglać, nowe, wypasione, elektryczne SUVy. Renault PHEV, coś tam, kurde, nie chcę skłamać, bylibyście w stanie to jakoś znaleźć. No i sobie myślę, kurczę, to brzmi jak dzień, kiedy trzeba przetestować taką fajną elektryczną furkę. No i jakież było moje zdziwienie, kiedy klikam i widzę, że żeby wynająć ten samochód, musisz mieć przejechane 500 km w trafikarze. Ten warunek spełniam, bo mam 1100. I drugim warunkiem jest, musisz mieć ocenę ze swojej jazdy minimum 4,0. Tutaj nieco byłem bardziej zmartwiony, bo okazało się, że moja jakby jazda została oceniona na 3,6 na 5. I przyznam szczerze, że wyzwoliło to we mnie jakieś takie moc przemyśleń, zmartwień i takiego wewnętrznego oporu na tego typu zachowania, bo zawsze myślałem, że ocenianie jest fajne, nie? Zdobywanie tych gwiazdek i tak dalej, bo nigdy mi się to nie przełożyło w życiu na to, co można zobaczyć w jednym z odcinków Black Mirror, że faktycznie jak masz niższą ocenę niż ileś, to czegoś nie możesz zrobić. I pierwsza moja myśl była taka, dobra, wsiadam do Daci Sandero, bo na to moja ocena pozwala i mam takie, okej, to teraz jedziemy delikatnie, jedziemy po ocenę piąteczkę i pomyślałem sobie, ekstra fajny pomysł, dzięki temu, że tu są takie wymagania, to ja teraz zacznę dbać o te samochody Trafikara, wszyscy będą o nie dbali, będą mieli lepsze oceny, żeby jeździć fajniejszymi furami, wszyscy na tym wyjdziemy na plus, a potem im dłużej sobie tak jadę, to sobie myślę, kurde, nie podoba mi się to, bo kończę wynajem. Całą drogę uważałem, hamowałem silnikiem, jechałem mega delikatnie, nie przekraczałem prędkości i dostałem ocenę 3,65, co oznacza, że nie poprawiłem swojej sytuacji i miałem takie, no to ale jeżeli wprowadzacie takie zasady, to chociaż nie wiem, zróbcie to ocenianie tak, żeby... Nie poczułem się doceniony za moją jazdę, poczułem się oszukany i sobie myślę, jak tak ma to w kolejnych przestrzeniach naszego życia wyglądać, że człowiek nawet jak się stara i chce dobrze, będzie słabo oceniany i przez to nie będzie mógł robić różnych rzeczy, to ja dziękuję bardzo za taki świat. I w ogóle poczułem się taki agresywny i tak się strasznie negatywnie napaliłem na te oceny i taki miałem, że wiecie, taki złe odczucia. Nie wiem, co wy o tym myślicie i czy kiedyś mieliście do czynienia z czymś takim, że ktoś was za coś oceniał albo powiedział, że nie możecie czegoś zrobić, bo nie macie jakiejś oceny.
Ja po pierwsze sprawdziłem, Renault Zoe to jest taki jakiś malutki samochodzik.
Nie tak Zoe.
To ja to sprawdziłem lepiej. Nie. To jest Renault Megane E-Tech. I ono faktycznie wygląda, to jest taka nowa wersja Megane, ona jest taka trochę SUV-owata, faktycznie weszła teraz do trafikara.
Zoe to wiesz, za Zoe to ja bym nawet za
jeszcze raz?
Nie starał się
Renault,
odbiegać.
Renault Megane?
Megane E-Tech.
E-Tech, okej.
Okay. Wrzucimy wam zdjęcie.
Faktycznie tutaj. Jest, 100% tutaj, tak, jest faktycznie ładny, tak, ładny. Tak.
Znaczy ja powiem szczerze, nie miałem do czynienia z takimi, ani z trafikarem, ani z takimi usługami, gdzie cię oceniają na ten. Natomiast słyszałem dużo rzeczy i trafili z tym tematem w sumie całkiem ciekawie. Bo na przykład Tesla ma taki system ubezpieczenia. Możesz sobie wykupić ubezpieczenie od Tesli jakby prosto od producenta, tylko że oni cię oceniają.
Który bazuje
tylko,
na jakiejś
swojej
ocenie.
Tylko, że oni cię oceniają. I tak samo dostęp do tej bety autopilota też jest na podstawie tych ocen. I też się ludzie burzą, że jazda wieczorem po 22 obniża twoją ocenę i w ogóle jazda w deszczu obniża twoją ocenę i to, że czasami musisz...
Leżący policjanci obniżają twoją ocenę, bo ta samochód myśli, że ty jedziesz agresywnie, a przecież musisz przez to przejechać. Polskie drogi obniżają ocenę, bo wjeżdżasz w dziury, w które musisz wjechać, nawet jadąc powoli.
Widzę to podobieństwo jakby w Tesli i tym, jak się burzą tam użytkownicy też na to, że płacą mniej, a czasami więcej i że też nie mają trochę na to wpływu, bo jadą, nie wiem, w nocy załatwić jakąś sprawę, bo muszą i z tego powodu tylko płacą potem dużo droższe składki. I też słyszałem te opinie, że, czytałem, że dużo łatwiej jakby zaniżyć sobie ocenę, niż potem ją odbudować, nie?
Tak, z zaufaniem.
No,
dla mnie to z jednej strony brzmi super. No, firma dba o swoje interesy i patrząc na zachowanie Janka, no świetnie to zadziałało i teraz grzeczny jest i uprzejmy i w ogóle. W wypadku Tesli, no dajże spokój. Nie po to kupuję samochód, żeby potem mieć nałożony kaganiec i nagle faktem jest, że lubię w nocy jeździć i mam przez to niższą ocenę. O co tu w ogóle chodzi, nie?
Masz wybór, bo to chodzi o ubezpieczenie albo o tą taką najnowszą betę autopilota. Więc to nie jest, nie musisz tego, to jest jakby dalej tak trafikara.
Jak chcesz taniej płacić, to musisz być grzeczny chłopczyk i o 21 mieć wyłączony samochód i najlepiej go jeszcze kocykiem go przykryć.
Czy tak w ogóle nie jest z ubezpieczeniami, szczególnie samochodów, że ogólnie też zdobywasz jakiś tam ranking, a każda twoja nawet głupia stłuczka od razu sprawia, że tracisz wszystkie zniżki i potem musisz je odbudowywać całymi latami.
Tak, i też mamy taką chorą sytuację, że my się potem boimy zgłaszać szkody albo korzystać z ubezpieczenia, nie? A trzeba sobie to po prostu...
Ma pan tutaj 300 złotych.
I się rozjeżdżamy.
I się rozejdźmy.
Albo załatwiamy wujka Kaska, żeby przyjechał z lawetą i mnie ściągnął zamiast skorzystać z ubezpieczenia. No ja mam trochę inne, przeliczyłem to sobie i ani przez chwilę nie myślę nie dzwonić na ubezpieczenie, żeby mnie ściągnęło, albo wykorzystać samochód zastępczy, jeśli tego potrzebuję. Tak, w ogólnym rozliczeniu kosztuje mnie to może więcej, natomiast, ściągnięcie lawetą spod Szczecina samochodu wyszło mi za darmo, więc jakby mi się opłaciło tak generalnie.
No ale ile ci podniosło stawkę, czy nie podniosło ci w ogóle?
Nawet jeśli mi podniosło, no to nie płacę stawki, 5000 rocznie, tylko w okolicy 1000 z kawałkiem, nie? Za spokój.
Ale no, pytanie,
to dużo.
Dużo.
Ile podniosło ci stawkę w związku z tą historią?
Nie
a
wiem.
Ile by ci nie podniosło, bo jakby jasne, że wyszło ci to za darmo, ale dopłaciłeś w inny sposób być może.
Bardzo możliwe.
Jakbyś wpadł do rowu gdzieś tutaj w okolicy i miałbyś opcję zadzwonić po kogoś, kto ma traktor albo ten, to pierwsze byś chyba w takim... Nie?
Ja bym zadzwonił pierwsze po ciebie, lampę na cztery koła i byśmy haratali przez 500 metrów, aż by wyszedł.
Te dwa samochody na nabycie, no.
Jedno, co mnie przeraża w historii Janka, to jest troszeczkę, to mi tak trąci tym kredytem społecznym chińskim, że aż mam ciarki, nie, że, no bo od tego to jest naprawdę niedaleko już od, wiemy jak jeździsz, to teraz sprawdzimy jeszcze jak głosujesz, jakiej muzyki słuchasz, jakie masz poglądy na platformie X, I na przykład nie możesz przez to, nie wiem czego, dostać kredytu, tak, na nowy dom. I nie będziesz
to
sobie
wieszać. To akurat w tym wypadku chyba to sprawdzają, tak? I możesz. Ale znaczy, no tak, jakby tak faktycznie, jakbyś nie mógł na przykład, nie wiem, z takich jakichś rzeczy publicznych korzystać, czy coś takiego, nie? Nie wiem, że masz zakaz jakiś tam...
Do restauracji, nie.
Miast, albo do restauracji.
Ha, ha, ha! Już wiemy, że jeśli jesteś ubogi, to nie wjedziesz do Krakowa i Warszawy. To już wiemy. To już... obywatelska.
Tu już jest pewna, wszystko wyjaśnione.
Nie platforma, ani nie komisja, tylko wiemy kto i w Warszawie już do tego doprowadzili. Że już osoby troszeczkę mniej zamożne nie będą mogły wjeżdżać do centrum.
Ale wiecie co, bo mnie... bo to tak wchodzi po cichu. Człowiek się tak tego nie orientuje i ja dzisiaj to tak sobie jadę i się zastanawiam, i kiedy mi na przykład... nie wiem, wyjdzie nowy podcast jakiś exclusive na Spotify'u z jakimś fajnym gościem i powiedzą, że na przykład on jest tylko dla ludzi, którzy według algorytmu słuchają na przykład 60% czasu spędzają z podcastami w tej tematyce, żeby nie wiem, żeby był lepiej odebrany, albo chcą to zrobić dla jakiejś ekskluzywnej grupy, dla której jest ta tematyka. Chodzi o to, że zastanawiam się teraz, jak dużo rzeczy może mnie kiedyś zaskoczyć, korzystając z aplikacji czy rzeczy, z których korzystam na co dzień, że nagle wejdzie jakaś opcja i to jest najbardziej, ja rozumiem jeszcze, gdyby, nie wiem, trafikarz zawsze się opierał na ocenach i oni od razu wchodzą na rynek i mówią, słuchaj, i masz lepszą ocenę, tym wynajmujesz fajniejsze samochody, w ogóle wręcz moim zdaniem tutaj wchodzi wtedy taki fajny grywalizacyjny element, nie, zdobywasz punkty, jeżdżesz tam, rzucasz sobie zdjęcie z Porsche'a, nie wiem, cokolwiek, i jesteś w jakiejś takiej hierarchii ligi, zdobywasz miejsca, od razu bym jeździł. Ale jeżeli ktoś w takiej aplikacji, szczególnie, że to tak trochę dziwnie wyszło, bo trafikar jednak jest kojarzony z tym, no może dlatego spróbują z tym walczyć, że te samochody naprawdę są w opłakanym stanie. Błagam, 20-letni samochód, który jest w moim domostwie, jak już mówiłem, nie tylko mam nowe samochody, jest lepiej zachowany niż jednoroczne Clio, które ma przejechane 5600 km i jest samochodem w trafikarze. Nie wiem, co ludzie z tymi samochodami robią, ale no tak się o to dba i teraz...
To jest też taka prawda. No, jakaś tam konsekwencja za złe korzystanie powinna być, no nie? Jakby...
No tylko teraz takie konsekwencje to mogą w każdej sferze naszego życia się pojawić, prawda?
No i właśnie, otóż to ja się teraz zastanawiam, bo jest tyle osób, które mówią, o, mnie tam jakby nie interesuje, że ktoś tam, nie wiem, Facebook czy ktoś tam inny zbiera dane, czy rząd nas podsłuchuje, czy nie podsłuchuje. My nie robimy nic takiego, co by nas miało jakby obciążyć czy coś. I teraz tak naprawdę, bo nagle się okazuje, że nie będziesz mógł, nie wiem, wejść do jakiegoś sklepu, bo będziesz miał złą ocenę, wynająć samochodu, przejechać taksówką czy czymś.
No ja się zgadzam, znaczy ja nie chcę tutaj strasznie upolityczniać tej dyskusji, natomiast no, niedawno w czasach tych okropnych covidowych, no mieliśmy trochę takie doświadczenie tego, że na szczęście w Polsce nie do końca, ale na przykład we Francji, żeby iść do restauracji, musiałeś pokazać paszport covidowy. Jak nie byłeś zaszczepiony, to środkowy palec nie wchodzisz. Także no, my jakby na to przyzwalaliśmy niektórzy poniekąd, no tak, dla ogólnego dobra, jakby, no tak, natomiast przerażające.
Ej, ale czy ty teraz chcesz jakby zrównać zdobywanie ocen, żeby jeździć fajniejszym samochodem do certyfikatu covidowego?
Wydaje mi się,
że ta druga opcja nie jest taka, że możesz go zdobyć lub nie. Może go zdobyć każdy w każdej chwili. Proszę bardzo, masz. Ja nie mogę zdobyć czterech gwiazdek
możesz
w każdej chwili.
Możesz,
i to jeszcze jest uzależnione
możesz,
od algorytmu, którego nie znam.
Oczywiście, możesz jeździć samochodem przez cały dzień, wydać kupę kasy i sobie podnieść ocenę. Jakby,
dokładnie.
Ja bym tutaj, ten przykład wcale nie jest taki zły. I jakby ja wiem, że one są bardzo skrajne, ale jak się przyjrzymy temu, to one nie są takie różne tak naprawdę. I to jest bardzo podobna sytuacja i to może pójść naprawdę w takim kierunku, że będziesz musiał mieć jakieś wyniki badań czy czegoś, żeby skorzystać z jakichś usług.
No, powiem wam, że na Malcie swego czasu no i plan poszedł i zniknął teraz z wizji. Redaktor
Jan, nie obrażaj się.
Lata temu pewna znajoma z Malty, chcąc wziąć kredyt hipoteczny na dom, musiała się poddać badaniom na, nie wiem czy raka, ale na pewno na HIV, na obecność wirusa HIV. I jakby to uzależniali danie tego, czy jest poważnie chora na przykład w tym momencie.
No, wydaje mi się, że jak bierzesz w Polsce kredyt, to też jesteś na wszystkie strony.
No dobra, ty, ale jesteś, każą ci iść na badania? No na szczęście wzięli
cię. Wydaje mi się, że no nie chcę teraz skłamać, nie. Mnie nie, ale subiektywnie o finansach była przytoczona historia, że coraz częściej w Polsce, taki podcast jest jakby co i portal, coraz częściej w Polsce, szczególnie starsi ludzie ubiegający się o kredyty, w sensie starsi, 30 lat, są proszeni o tego typu badania.
To jest trochę przerażające, z jednej strony rozumiem, z drugiej strony, no ja na przykład biorąc kredyt hipoteczny po to muszę opłacać ubezpieczenie na życie, że gdyby się mi zmarło, no to bank dostanie swoje pieniądze z powrotem. Ale no jest to przerażające. I to też jakby nie musimy daleko znowu szukać przykładów, bo w Kanadzie, nie wiem, czy już podawałem ten przykład, w czasie protestów antycovidowych, pamiętacie ciężarówkowców, kierowców ciężarówek? Tak. No to w pewnym momencie państwo ich odcięło od ich własnych pieniędzy na kontach, bo chcieli ukrócić ten protest. I weszli im na konta i zablokowali dostęp do finansów. Powiem więcej, były takie osoby, które kupując im pizzę i państwo to wykryło, że oni kupowali pizzę tym kierowcom, tak samo zostali odcięci od swoich własnych prywatnych pieniędzy. Bardzo niby współczesny kraj, a jednak jakże bardzo socjalistyczny. No, prawdziwie takie komunistyczne zachowanie.
No. No to jest chyba najbardziej w ogóle przerażające, kiedy tego typu mechanizmy pojawiają się w jakby pomysłach rządu, bo nie powinniśmy bagatelizować tego, co się dzieje, co wprowadzają prywatne firmy, w sensie na przykład Traficar, chociaż czuję, że to jest tylko na rękę rządom, bo im więcej takich pomysłów, tym bardziej staje się to normalne, więc może któreś z państw wpaść na pomysł, że też coś takiego zrobi, ale kurde, ja teraz idąc dalej sobie myślę, przecież to jest tylko kwestia czasu, kiedy będzie, nie wiem, odcinek drogi tylko dla tych, co jeżdżą bezpiecznie, albo coś tam, albo kolejki w służbie zdrowia dla tych, co na przykład, nie wiem co. No, jestem w stanie sobie wyobrazić, że dużo rzeczy można byłoby zrobić tak, że pod przykrywką, nie wiem. No chodzi o to, żeby jednym słowem więcej wiedzieć
o... to robią, tak? Wiemy o tym, że to robią. Że kredyt społeczny jest prawdą i zdobywasz punkty będąc grzeczny, tracisz punkty będąc niegrzeczny. Przechodzisz na czerwonym świetle, dostajesz minusowe punkty. Już nie mówię o sytuacjach, kiedy piszesz coś w internecie, nie? Ale no właśnie, nie przestrzegasz przepisu, więc jesteś taki troszkę... No to niszy.
Tylko czemu zawsze prościej stracić punkty niż zdobyć? Powiedz.
No nie wiem jak to jest w Chinach, może tam właśnie śmiejąc się kilkanaście już chyba miesięcy temu z pewnymi osobami, jak sobie żartowałem, no to oni też jest wiadomo, że Chiny podsłuchują i jeśli mówisz pewne rzeczy nieładne na partii, no to też stracisz punkty, ale znowu jak powiesz, nie, no przecież dobro państwa jest ważniejsze niż dobro jednostki, no to jest takie cing, cing. Dostałeś 5 dodatkowych punktów. Nie wiem jak w trafikarze, no właśnie nie wiem jak w trafikarze, a ty wiesz za co to możesz dostać dodatkowe punkty, czy nie wiesz?
No właśnie nie jest to do końca opisane. Na grupie Traficara ludzie za bardzo tego nie rozumieją, ale nie jest to nigdzie opisane, ale zastanawiam się tylko nad tym, że no popatrz, możesz przejechać 10 km po prostej drodze mega idealnie, ale raz przyhamować i nikt cię za te 10 km nie nagrodzi, a za jedno przyhamowanie od razu tracisz punkty, więc moim zdaniem proporcja szans na zdobycie punktów do szans na stracenie, jakby w tych systemach w ogóle wychodzi się z takiego założenia, że się karze, a nie nagradza.
Ale ty możesz sobie jechać idealnie przez miasto i na ostatnim zakręcie ktoś ci wyjedzie, przyhamujesz ostro,
tak.
Nawet nie, że uderzysz, przyhamujesz.
Zatem jedziesz w korku, to przecież jazda w korku polega na tym, że niestety musisz często używać
hamulca. Janek jedzie agresywnie, jest zbyt blisko innych samochodów.
Znaczy opisujecie mi sytuację takiej toksycznej rodziny, że dziecko jest karane, ale w sumie nie wie za co i w jakiej sytuacji i nie wie. I ono musi się domyślać jakichś takich ukrytych zasad i na wszelki wypadek być super grzeczne, nie? Bo może coś robić. Także nie bardzo mi się to nie podoba. Traficar, proszę się poprawić. I dlatego też ludzie krytykowali Twittera wcześniej, i dalej krytykują media społecznościowe za to, że przekraczasz jakieś tam zasady, które nie są jasno określone i jesteś za to karany, nie? Zamiast mieć jasno, klarownie napisany regulamin i wtedy faktycznie akceptujesz go, robisz coś, robisz złego, to przynajmniej wiesz, że to robisz złego, a nie tak, że się domyślasz. nie? To się autocenzurujesz. No
ten przykład, co ja wam dzisiaj wysłałem, też znowu, to też może jest taki trochę kredyt społeczny, tak? Że jest ta aplikacja do designowania tam różnych rzeczy w internecie, ta Figma. I to jest narzędzie, w którym ktoś tam, jakiś designer pracuje i jakby sobie tam tworzy różne rzeczy, tak? I nagle naruszył jakieś zasady społeczności, on też nie wie, o co chodzi, i został odcięty od swojego źródła zarobku, tak? Nie ma dostępu do żadnych projektów, do niczego i co, bo taka firma zdecydowała po prostu automatycznie, że to, co on zrobił, im się nie podoba, czy coś?
Dokładnie.
Dlatego, panowie, ja wam od zawsze mówię, żadne Spotify, żadne YouTube, żadne Twittery, najważniejsza to własna baza mailingowa, musimy ją wreszcie założyć, musimy mieć dostęp do tych kontaktów zapisanych w zeszycie, ich nam nikt nie zabierze, rozumiecie? Nikt nam ich nie zabierze.
Ty się śmiejesz, Janku, a już jeden z naszych słuchaczy, czy też obserwujących na TikToku, napisał ci, jak mówiłeś i śmiałeś się, może nie śmiałeś się, tylko zachwalałeś kasy samoobsługowe, że jednak co pieniądz, to pieniądz, a ty tylko byś chciał te cyfrowe jakieś takie cyferki. Nie o to tu chodzi. Chodzi o to, żeby mieć pieniądze w ręce.
Ej, no w ogóle ten cały koncept, który jakby jest dla wielu przyszłością, czyli cyfrowy pieniądz, który państwa będą mogły rozdawać, tak jak teraz na przykład, i decydować, że słuchaj, te 800 plus, co jest na dziecko, dostajesz, ale możesz je wydać tylko na kategorie produktowe typu dziecko, higiena, załóżmy spożywka. Kurny olej, to brzmi tak przerażająco, bo nagle się może okazać, że 30% premii możesz tylko przewalić na przykład na hazard, a 70% ten, a coś tam. Dla mnie to mi się włoży, jeży włos na głowie, tym bardziej, że to nie mówią politycy często, tylko to mówią ludzie, których nie mogę tego zrozumieć, nie wiem, próbuję wyartykułować tą teraz myśl, ale to mówią ludzie, którzy zajmują się finansami, mówią o tym, jak na przykład zadbać o swoje finanse domowe, jak się ogarnąć, jak inwestować, i oni mówią, że to jest przyszłość, że i część z nich jeszcze jest z tego zadowolona, kiedy to oni powinni być najbardziej świadomi, że to jest pierwszy krok do tego, żeby właśnie stracić kontrolę nad swoimi finansami.
A z drugiej strony znowu, z punktu widzenia państwa, no super sytuacja, że mamy 800 plus i możesz go przelać właśnie na te rzeczy, a nie na alkohol i inne tam zabawy, nie? Ale z drugiej strony jako wolnościowiec, no nie, no jak... Jest to ryzyko,
które... No jest
które...
ten film, a z trzeciej ten film, strony... nie wiem, czy oglądaliście o tym, że ludzie żyją na czas i jak pracują, to zdobywają więcej czasu, a potem...
Angelina Jolie tam grała, nie?
A, to chyba nie.
I ten film nazywał się Time.
A właśnie, tak czy nie? Tak?
Znaczy nie wiem, czy chyba nie, ale...
Ale to było o tym, że oni próbują zdobyć
że bogaci mieli czas i mieszka taki zegar tam... na
przemawianie. A oni musieli pracować, no i to jest podobna trochę sytuacja, tak? Jakby masz te pieniądze, możesz je... W zależności od tego, jakie będziesz miał ocenę, będziesz mógł wejść do takiego sklepu, wydać je tak, a inny tak. Będziesz miał większą wolność lub mniejszą wolność. Będziesz mógł kupić tylko pampersy zwykłe, a nie premium. Kurczę, strasznie strony... jakby dystopijny obraz tutaj uszyliśmy na tym podcaście, aż się zrobiło tak...
Jestem ciekaw, co nasz współczesny rząd, gdzie on nas skieruje. Nie wiem. Czy oni właśnie bardziej liberalni, czy oni jednak lewicujący?
Oni są tylko, nie wiem. Oni są tylko pionkami.
A kto rozgrywa?
To się gdzie indziej rozgrywa to wszystko.
To się w Brukseli
teraz
mówisz.
Wpadamy teraz w bańkę podcastów, jak się nazywają, konspiracyjnych?
Jakie teorie spiskowe? Samo życie.
Ej, no bo, ale tylko na sekundę wracając do tych...
Bo nam reklamy
do tej kasy jakby celowej, że ja jestem w stanie, jestem o to spokojny, że pojawi się ktoś, kto powie, słuchajcie, przecież to jest piękne, bo w końcu ci ludzie, którzy mają na przykład problem z alkoholem, a mają trójkę dzieci, dostają na nie 2400 zł, nie będą tego wydawać na alkohol, tylko wydadzą to na dzieci. Przecież to jest wspaniałe, przecież... Ja już na samą myśl o tym, że w ten sposób pójdzie ten przekaz, mi się włos jeżdża na głowie, tym bardziej, że No.
Tym bardziej, że wiemy, jak to...
Dużo jest ludzi w Polsce, którzy łyka po prostu wszystko, tak, co się
im... I wiemy też dobrze, że akurat ludzie, którzy chcą się napić, znajdą sposób, żeby się napić i oni kupią pampersy.
Do bankomatu.
Kupią pampersy.
Centra wymiany, dokładnie. Tak, to będzie wyglądało.
Ja już widzę, jak ktoś kupi za 800 zł pampersy, sprzedaż je na Allegro.
Za
i
stówkę
ją,
oni ją dadzą za stówkę albo za 3 flaszki i tak to się skończy, więc jakby lepiej dać do ręki już niech się... Dobra, nie wiem. Nie wiem, czy to jest lepsze, ale... ale moja dusza wolnościowca tak mówi.
Pozwoliliśmy sobie przed nagrywaniem zadać wam pytanie, tradycyjnie na Instagramie. Czy chcielibyście o czymś usłyszeć, żebyśmy jakiś temat poruszyli? Jakież było nasze zdziwienie, jak się okazało, że jednak ktoś się zainteresował i napisał? I po pierwsze, dostaliśmy wiadomość, ja nie chcę chyba używać ników. Ja wiem, że to jest takie, że każdy może to zobaczyć, ale może nie. Czy mówić niki,
a
panowie?
Dzisiaj może nie.
Zrobimy jaką
nie.
strategię? Dzisiaj może nie. Więc jedna z osób napisała, że chcieliby usłyszeć, co myślimy na temat lichej ilości Biedronek w Krakowie, w każdej tłum i często brak produktów.
Ja bym
chciał tego odnieść, ponieważ uważam to za skandal i też mnie to denerwuje. Jak... Oczywiście, jak idę tam na zakupy, to aż mnie po prostu ściska, jak się muszę przeciskać pomiędzy tymi półkami zawalonymi, tymi paletami. Oczywiście wczuwam się trochę w paczesia, a oczywiście nie mieszkam w Krakowie, ten temat mnie zupełnie nie dotyczy, więc...
Ja chcę tylko powiedzieć tak, troszkę się odnosząc. Ja mieszkam w miejscu teraz, gdzie kompletnie nie ma Biedronek i odczuwam wielki ich brak. Więc jeśli ktoś jest z Krakowa i ma słaby dostęp do Biedronek, ja sympatyzuję, wyrażam takie ubolewanie nad tą sytuacją. I mam nadzieję, że ta sytuacja się poprawi. Mam nadzieję, że Biedronka Polska nas obserwuje. Zgłaszam taką prośbę, gdyby się dało więcej dyskontów w Krakowie i lepiej je zaopatrzyć.
Na pewno panie z Biedronki z twojej miejscowości już robią narady na zapleczu, co się stało z tym typem, który zawsze tu przychodził, zawsze zagadał, a teraz
Janek,
wszyscy się gdzieś śpieszą i biegają.
Śmiejesz, ale jak ja wejdę do tej Biedronki, to ja nie wiem, czy ja jej nie uściskam po prostu.
Jestem! Gdzie są produkty?
Mówię, ale pani ma no, cudowne włosy, jak zwykle zresztą.
Ej, a możemy to nagrać, tą interakcję? To będzie po prostu...
Nie wiem.
Ja
się boję,
za
że...
półką.
Nie wiem, czy nie będę zbyt wzruszony po prostu, nie? I w ogóle tęsknię za panem i panią tymi... z ochrony, po prostu.
Ale, znaczy, bo to może pójść w dwóch kierunkach. Faktycznie co? Wejdziesz jak król, będą cię witać i w ogóle pozdrawiać i będzie przyjemnie.
Ej, no jak zarobił tyle dudków, to on kupi ten punkt, a nie.
Albo możesz wejść, drzwi się otworzą i taka cisza.
Tak, ja się martwię w ogóle, że się zmieni ekipa i on przytomnie jacyś nowi, których ja nie będę znał.
Nie
bez sensu
się,
będzie.
Nie tłumacz się,
i przesunie się.
Mateusz no, wejdzie.
Nie rozmawia ze mną, po co mnie tu będzie?
Na kasę samoobsługową. Co to? Rąk nie ma, żeby się skasować?
Też jestem, wiecie, do czego się przyzwyczaiłem się do nowej rzeczy. To jest takiej, że ja nawet nie wyciągam produktów na tą taśmę, jakich mam dużo. Tylko mówię na przykład 10, 15.
Aha, i nie płacisz.
Myślałem, że jedziesz prosto do drzwi.
Nie, 10, 15, 30.
Tu nie ma ochrony.
Nie, żebyście wiedzieli. Nie spotkałem żadnego, okej, w jednym sklepie z elektroniką tylko.
No to ja tylko powiem a propos tych Biedronek w Krakowie, bo jako jedyny tutaj miałem doświadczenie, że to jakie mam stosunek do Biedronek, to chyba stali słuchacze znają, ale kiedy ta historia nie poszła na naszym podcaście i nie pójdzie, nie opowiem jej całej, kiedy jeździłem w poszukiwaniu rogali marcińskich po kilku Biedronkach, po kilkunastu, ponad 10 Biedronkach, to chciałem powiedzieć, że miałem wrażenie, że ich jest od metra, bo pytanie jest, w jakiej nasza słuchaczka części Krakowa mieszka, ale jak ja wjechałem samochodem od strony Prokocimia, no to 3, 4, 5, 6 w zasięgu po prostu, że wiecie, ledwo odpaliłem samochód, już trzeba było gasić, co nie zmienia faktu, że bardzo ciekawym doświadczeniem było to, że było część takich Biedronek, które na przykład nie miały parkingu, tylko były takie osiedlowe, że trzeba było zaparkować na osiedlu i pójść do niej trochę jak do spożywczaka, bez parkingu. Dziwne to było, więc słuchaj, zmień może na przykład dzielnicę. Chociaż na Prokocim to nie wiem, czy ja kogoś zachęcam, żeby się przeprowadzić. Nie.
Ja nie wiem, nigdy nie byłem w Prechocimach. Chyba. Tak mi się wydaje. Ale dziękujemy.
Jakbyś był, to byś zapamiętał.
Dziękujemy naszej słuchaczce, rozumiem, tak? Janie, słuchaczce.
Wydaje mi się, że
dziękujemy
to jest słuchacz.
W każdym bądź razie za bardzo ciekawą uwagę.
W dzisiejszych czasach...
W ogóle strasznie skomplikowane macie te niki na Instagramie i w ogóle, więc bardzo nam przykro, ale...
Tak.
Ale oczywiście nie krytykujemy, to stwierdzamy.
Dobra, to ja chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Druga wiadomość, do której powinniśmy się odnieść. Druga osoba napisała, że w sumie jest ciekawa, żeby usłyszeć o naszych ulubionych piosenkach i zespołach.
No ja to Bach, to brzmi jak... Chopin, zależy jak się ucie, to Mozart, jak pisze dużo, to wtedy Mozart.
Ja lubię Peje.
No ale co?
Głucha noc, żeby nie było, naprawdę znam.
Zostawimy z takimi śmieszkowymi odpowiedziami?
Nie, bo mi się wydaje, że ja nie chciałbym, właśnie ja uważam, że to jest temat, do którego my powinniśmy wrócić na spokojniej. Bo to temat muzyki to jest taki trochę o koncertach, trochę o w ogóle gatunkach, o tym w ogóle jak się na przykład to zmieniało w naszym życiu. Więc moim zdaniem tutaj zostało rzucone fajne pytanie na odcinek cały. Który niekoniecznie powinien być.
Oczywiście, ja tylko się tak szybciutko, nie w całości, ale odniosę delikatnie, bo jeżdżę teraz dość dużo samochodem i w tym samochodzie słucham muzyki i często też ktoś ze mną jedzie, te osoby się zmieniają i robimy sobie taki koncert trochę życzeń, że ja coś puszczam, ktoś puszcza coś innego i zauważyłem, że wracam w swoich rekomendacjach do rzeczy, które słuchałem, dobre naście lat temu. I to są, to jest muzyka, która podoba się ludziom zazwyczaj. A wróciłem do...
Jam, kult.
Puszczam ludziom z zagranicy nasz jam, tak? I podoba im się. Puszczam im co? Victoria, Sen of Victory. Albo Modlitwa. Mhm. I to są rzeczy, które trochę i tak poruszają, szczególnie jeśli zaczynam tłumaczyć. I to jest takie, wow. Puszczam też naszą polską Sanach. To trochę wcześniejsza, późniejsza muzyka, taka bardziej współczesna. I też jak puszczam hymn albo coś, bo trochę jestem na obczyźnie.
To jest Sanek, to jest Od światło mam zielone?
Nie wiem, może. Ale to na przykład hymn, to jest w Sztambuch, to jest tego typu piosenki. Więc puszczam naszą poezję też narodową, jak tłumaczę właśnie hymn i jak powstał i tak dalej, słowackiego. I że ja mam teraz podobne uczucia, że bo na obczyźnie, bo coś tam, tęsknota za ojczyzną, pomimo że tutaj jest wszystko. No to jakby widzę poruszenie, ale z też takich starych rzeczy, staroci, to YouTube zacząłem znów słuchać i też podoba się ludziom, no. Także ja tak szybciutko. Koniec.
Fajnie. No ja powiem, że ja od zawsze w mojej historii muzycznej przewijał się Macklemore. On wbrew pozorom, znaczy ta muzyka jest taka przyjemna, ale jest bardzo mądre, ma teksty i jakby im bardziej słucham i zaczynam rozkminiać, tym bardziej jakby czuję, jaką jakby mądrość się z niego wylewa. Jest taki naprawdę fajny. No i też jakby on jest takim z nielicznych takich artystów, którzy faktycznie tak mądrze podchodzą, bo na przykład Kanye West też przez chwilę jakby się tam przewijał. Dalej go lubię, ale jednak to, jak komentuje i to, co robi teraz w ostatnich latach, no jest dosyć kontrowersyjne i takie może nie wszyscy się z tym zgodzą. A to jak na przykład Macklemore skomentował ostatnio sytuację w Palestynie i tak dalej. W Palestynie, tak? Tak.
Izraelu.
To jakby Izrael. No to w tą wojnę, no to jakby ludzie też mówili właśnie, że wszyscy się powinni uczyć od niego takiego podejścia do życia. Więc generalnie polecam, bo to jest muzyka, która może się wydawać taka rozrywkowo fajna i po prostu taka, żeby sobie posłuchać, a się okazuje, że też jakby ma takie fajne, głębsze przemyślenia bardzo często i...
Fajnie, to tego nie wiedziałem. Ej!
Ej, to ja powiem tylko też od siebie, że ja to mam bardzo w zależności od humoru i raz lubię takie bardziej... gregoriańskie nuty, raz lubię totalnie muzykę klasyczną, ale rzecz, która mi towarzyszy od zawsze i która nigdy mnie nie zawodzi, to się bardzo chyba spina w ogóle z moim wizerunkiem, który mogą sobie już ludzie trochę wyrobić, to jest taki nie najwyższej jakości, taki prosty polski hip-hop, taki o trudach życia, o beznadziei, lub mega smutny. Nie wiem, czy kojarzycie taką formę blendy, kiedyś były popularne, na jakby blendowane są takie piosenki hip-hopowe polskie, pod na przykład jakieś znane piosenki, ale takie smutne. Mam całą playlistę blendów na YouTubie, mógłbym po prostu się z wami umówić, mogę się siedzieć 48 godzin i ich słuchać. W każdym razie ja nie wiem, ale ja bardzo lubię się katować smutną muzyką, a im smutniej, tym fajniej. W sensie jest tak, wiecie, to chyba każdy ma taką potrzebę, żeby czasem zrobić sobie ofiarę.
Ja po to piję, tak, żeby poczuć. A potem piję więcej, żeby zapomnieć.
Ale fajnie, no to widzicie.
No, więc myślę, że bardzo ciekawe
pytanie. Dowiedzieliście pewnie się rozwiniemy.
Troszeczkę się
ja się o was dowiedziałem więcej, niż myślałem, że wiem, także...
No.
Tak, i kończąc trochę ten odcinek, bo myślę, że trzeba zmierzać.
A czego się słucha... A, to będzie pytanie, które ci zadam, jak będzie odcinek Q&A z miejsca,
dokładnie,
w którym
natomiast,
jesteś.
Natomiast,
czego się tam słucha?
Natomiast wracając do jakby pierwotnej myśli, tuż przed świętami wyjdzie ten odcinek, więc może pożyczmy czegoś naszym słuchaczom i słuchaczkom. Bo ja to bym chciał parę rzeczy.
No to dobrze, pomyśl. To zacznij.
To niezależnie od tego, drodzy, którzy nas tam jesteście i czy wierzycie, czy jak przeżywacie te święta, to ja wam życzę takiego chyba spokoju, znaczy tego pewnie sobie życzę, więc życzę też wam takiego spokoju albo też pokoju w sercu i na świecie. Niezależnie od tego właśnie, czy śledzicie naszą polską politykę i światową, czy nie śledzicie, jak tam w waszych domach i rodzinach się układa, to żeby był taki moment, czas, a może cały dzień, że weźmiecie taki oddech i poczujecie taki pokój w sobie. Tego wam życzę.
No to nie wiem, czy my coś możemy, Jarek, czy przebijesz te życzenia?
Nie, chyba nie, jakoś, wiecie, ja to w życzenia zawsze były słaby. Nawzajem. Startuję. Nie, że nawzajem. Ale kurczę, ja to bym życzył sobie, więc może teraz opowiem o tym, czego bym sobie życzył.
O, widzę, że tu lecą grube deklaracje, tak? Może być. No to w ogóle, bo to jest taki trochę wigilijny odcinek, tak? W tym roku.
Bardzo.
No więc w ogóle na to zakończenie jest takie trochę chyba smutne. Może jeszcze podsumujemy trochę nasz rok w przyszłym odcinku. No ale mamy nadzieję, że ten rok też wam nie minął wam tak szybko jak nam i że jak słuchaliście naszego podcastu, to mogliście sobie trochę odpocząć. Oderwać się od tej smutnej rzeczywistości.